Mądre dzieci.
Dzień dobry, kochani. Dziś poznamy talenty dzieciaków z dzielnicy za cukrownią. Opowiemy Wam też o polarnych badaniach i wyprawach. Wybierzemy się do kina na wspaniały film. Rozsiądźcie się wygodnie, bo już za chwilę zaczynamy.
Super talent!
Na początek, kochani, zaglądamy do szkoły podstawowej nr 20 w Lublinie. Zaglądamy tu, bo chcemy poznać talenty uczących się tu dzieci. Najmłodsi, a także starsi chcieli podzielić się tym, co potrafią najlepiej. Wiktoria Łozińska z klasy 2A pokazała swój talent, można powiedzieć, matematyczny, logiczny.
Układanie kostek. A te są Rubika, a to jest kostka piramidka.
Powiedz mi, jak długo ty już to robisz? Jak długo układasz takie kostki, skoro teraz tutaj zaprezentowałaś się na pewno w jakimś bardzo dobrym czasie, prawda? To jest czas układania takiej kostki?
No, przeważnie jedną kostkę układam w jakąś minutę.
Powiedz, jak długo to trenujesz?
Nauczyłam się wiele dzień i potem już raz to umiałam.
Tak? Ale to dawno temu? Rok temu? Dwa tygodnie temu?
W tamtym roku, bo zaczęłam się wtedy dopiero uczyć.
Podoba ci się to?
Tak.
Nie każdy ma takie zdolności.
No, nie wiem.
Wiktorię chwali także jej nauczycielka i wychowawczyni, pani Beata Gutowska-Dębska.
Wiktoria od początku przejawia takie zdolności matematyczne, logicznego myślenia. Zawsze trafnie odpowiada na pytania związane z zadaniami matematycznymi, nawet polonistycznymi. Ma bardzo bogaty zasób słownictwa. Widać, dziewczynka jest taka oczytana. Bardzo kreatywna, przepięknie rysuje. Także jej zdolności to nie tylko kostka Rubika, ale rysunek. Przecudnie rysuje.
Dobrze jest mieć takich uczniów.
Jestem dumna z tego, że mam Wiktorię w swojej klasie i mogę wspierać ją w tym jej wspaniałym rozwoju, w tych jej talentach.
Właśnie, jeśli rodzice nawet widzą takie talenty swoich dzieci, jak wspierać dzieciaki?
No, myślę, że rodzice bardzo wspierają swoje dzieci. Bardzo. Rodzice są aktywni, przychodzą, dowiadują się wiele o dzieciach. Chcą wiedzieć, jak im pomóc, żeby było im lżej w procesie nauczania, w rozwijaniu ich pasji też.
Pani Kinga Ostrowska, dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 20 w Lublinie, mówi, że pomysł na giełdę talentów bardzo podoba się uczniom.
Pierwszy raz dzięki temu, że Lublin stał się miastem inspiracji, mamy wspaniały projekt Dzielnice Inspiracji. Jesteśmy szkołą z dzielnicy za cukrownią i wspólnie z kreedukacją stworzyliśmy dla dzieciaków taką właśnie możliwość odnajdywania w sobie swoich talentów. I stąd powstał projekt, który, co jest ważne, tworzył samorząd uczniowski pod opieką nauczycieli. Przy wsparciu kreedukacji otrzymali środki odpowiednie do tego, żeby przygotować dzisiejszą giełdę talentów.
Ile osób występuje dziś na scenie?
Dzisiaj mamy już takie podsumowanie, natomiast kilka dni temu odbył się przegląd i do tego przeglądu stanęło około 40 uczniów, którzy prezentowali rozmaite swoje talenty, od rysowania, tańczenia, układania kostek Rubika, sportowych różnych wygibasów, a dzisiaj już mamy wyłonione przez jury 15, no i oni dzisiaj walczą o główne 3 nagrody. To są talony do realizacji w sklepie, więc będą mogli sobie kupić jakąś własną, wymarzoną, potrzebną im rzecz. Miasto wychodzi bardzo teraz w kierunku właśnie młodych ludzi. W naszej szkole odbywa się już drugi raz w tym roku taki szkolny budżet obywatelski i na moich oczach rodzą się właśnie takie demokratyczne zachowania tych dzieciaków, kiedy oni mogą coś sami zadecydować, przekazać na coś środki. To samo teraz. Dostali pomysł taki, że mogą zorganizować coś i dostaną na to środki do realizacji. I oni wymyślili sobie właśnie giełdę talentów. Także to jest właśnie dla mnie ważne, że te demokratyczne zachowania, ta inspiracja, ta kreatywność dzieciaków, czyli tych młodych ludzi, naszych Lublinian, jest właśnie przy wielkim wsparciu naszego miasta.
15-letnia Maria Rzeszko z Mikołajowa zaprezentowała sztukę malowania piaskiem, której od 11 lat uczy się w szkole artystycznej w Ukrainie.
Dzisiaj w szkole podstawowej nr 20 miałam występ z animacją piaska.
Powiedz mi, co opowiadałaś tą swoją opowieścią?
Ta opowieść jest na temat ukraińskiej piosenki pro skrzypka. To jest historia kochania i ten numer, te show, same opowiada tę historię.
Tam pojawiały się bardzo różne rzeczy. Jak ty to robisz w ogóle? Powiedz, bo to było piękne, ta historia.
Bardzo dziękuję, ale to wszystko jest magia piasku i proste. To jak sztuka taka.
Od jak dawna uczysz się tego?
Już przez 11 lat zajmuję się tym, a teraz mam 15. Już przez 11 lat tym się zajmuję. Nauczę się sztuki malowania piaskiem, zwykłej sztuki, szkoły artystycznej, tak, na Ukrainie.
Uczysz się tutaj w szkole numer 20, ale także cały czas uczysz się w szkole artystycznej na Ukrainie, tak?
Tak. Jeszcze z Ukrainy studiuję online w szkole plastycznej, artystycznej. Teraz, jak się wojna zaczęła, musiałyśmy przyjechać do Lublina i teraz bardzo dziękuję szkole podstawowej, że mamy taką możliwość do nauczenia i takich występów.
A jeszcze na chwilę wracając do twojego występu. Jak byś to opowiedziała słuchaczom? To jest bardzo trudno opowiedzieć, ponieważ to trzeba zobaczyć tak naprawdę.
Naprawdę, to trzeba tylko zobaczyć, bo trudno to rozpowiedzieć, ale mam takie szkło, białe szkło, które się świeci i na tym szkle zwykłym piaskiem, który pewnie Korzen w życiu baczył, maluję. Z tego piasku tworzę obrazki, które tworzy się ze światła i cieni, bo piasek on no tak w ogóle nie ma koloru, tylko cień staje na tym światłie i taki jak ciater tej cieni.
Potrafisz wyczarować tam i postacie, i drzewa, i ptaki.
Tak, wszystko co można namalować to mogą. Architektura, ludzi, różnego rodzaju portrety, to wszystko jest możliwe do malowania piaskiem.
Czy myślisz, że to będzie w przyszłości coś ważnego dla ciebie? Już jest pewnie.
Już jest to dla mnie bardzo ważne i w przyszłości to dla mnie każdego dnia będzie tylko ważniej i ważniej.
Myślisz, że będziesz artystką?
Zobaczymy, ale myślę, że tak, bo sztuka to jest całe moje życie.
Kochani, my teraz wybieramy się do Arktyki. Wszystko po to, aby zachęcić was do odwiedzenia Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Arktyka jest dla naukowców bardzo ciekawym miejscem. Ludzie już dawno interesowali się tą częścią świata, mówi pan profesor Piotr Zagórski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Sam Spitzbergen został odkryty w 1598 roku. Przez następne kilkaset lat ten obszar Spitzbergenu był bardzo silnie, bardzo mocno eksploatowany przez wielorybników, ponieważ to były bardzo dogodne tereny do polowania na wieloryby. Potem pojawili się traperzy, którzy polowali m.in. na lisy, polowali na niedźwiedzie. Pojawili się pomorcy, Rosjanie z nad Morza Białego, głównie polowali na białuchy, polowali na morsy. Natomiast naukowcy pojawili się w połowie XIX wieku, a właściwie już pod koniec XVIII wieku, ponieważ zaczęto zdawać sobie sprawę, że to również jest taki obszar, który można zbadać, zobaczyć. To również miało swoje podłoże takie trochę ekonomiczne, bo zaczęto szukać bogactw naturalnych. Pojawiali się geolodzy, szukali węgla, szukali rud żelaza, szukali cynku. A to wszystko tam na Spitzbergenie możemy znaleźć. Nawet marmury były przez jakiś okres eksploatowane. Piękne marmury z takim żyłkowaniem srebrnym, co okazało się wodą zamarzniętą i taki marmur, który został przywieziony do Europy, po jakimś czasie się rozsypywał z tego względu, że po prostu te żyłki, piękne srebrzyste żyłki po prostu zamieniły się w wodę.
A kim jest polarnik?
Polarnik to jest osoba, która według definicji, którą przyjęliśmy, przekroczyła koło podbiegunowe właśnie. Czyli odwiedziło obszar, który jest położony poza kołem podbiegunowym północnym, czy południowym również. I taka osoba może się nazywać wtedy polarnikiem.
Nawet jeżeli pojadę tam tylko na wycieczkę, to już jestem polarnikiem?
Moim zdaniem taka osoba, która nie tyle jedzie tam turystycznie i przebywa tam kilka dni, czy dwa, trzy tygodnie, ale przebywa tam dłużej, troszeczkę popracuje, mieszka, zażyje tego środowiska, zobaczy jak to środowisko funkcjonuje i generalnie chyba jest to tak, jeśli ktoś pojedzie na wycieczkę, to trudno mówić, że jest polarnikiem.
A kiedy nasz gość zainteresował się wyprawami polarnymi, czy marzył o nich już jako mały chłopiec?
O tym, że będę w ogóle przebywał w obszarach polarnych, pracował tutaj, właściwie nie marzyłem, znaczy nie miałem tego świadomości, tego nie myślałem o tym. Niemniej w dzieciństwie czytałem różne książki właśnie podróżnicze dotyczące tych terenów właśnie o wyprawach. To nawet mama podsuwała mi takie książki podróżnicze i człowiek czytał to, wyobrażał sobie jak to wygląda. A sama przygoda z Arktyką zaczęła się po studiach, kiedy zostałem po raz pierwszy zabrany w 1995 roku przez profesora Pękale na Spitsbergen. Już wtedy wiedziałem, studiując w ogóle tutaj na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, wiedziałem, że Ośrodek Lubelski od wielu lat już jeździ na ten Spitsbergen, ma swoją stację w Calypso Bien. Tu między innymi pan profesor Pękala. Człowiek się zastanawiał, może by kiedyś tam pojechać, nie? Ale dzięki temu, że właśnie zacząłem pracować w Zakładzie Geomorfologii ówczesnym, mogłem uczestniczyć w takiej wyprawie. To pierwsza moja wyprawa to jest 1995 rok. I tak się zaczęło.
Jakie cechy trzeba mieć, aby na taką wyprawę wyruszyć?
Zacząłem się chyba troszeczkę szczęścia do sytuacji, a więc po pierwsze mieć możliwość tam wyjechania. Niewątpliwie też jest potrzebna taka żyłka poznania, takiego poszukiwania odpowiedzi na pewne pytania, które się pojawiają. Trzeba być również samodzielnym, potrafić wiele rzeczy zrobić, a więc tak znajdując się w takiej sytuacji, że jesteśmy sami przez 2 miesiące, trzeba umieć sobie coś naprawić, zrobić, a więc trzeba mieć również taką żyłkę troszeczkę techniczną. Zacięcie również naukowe, to jest też dosyć istotne. No i oczywiście pomysł na to, co się tam chce robić, bo wiele przypadków, wiele razy spotykałem się z takimi sytuacjami, że ktoś pojechał i właściwie po jednej wyprawie to była jego ostatnia, ponieważ nie widział się tam, nie potrafił funkcjonować. Były osoby takie, które pojechały i jakby poczuły ten teren. To trzeba mieć również taką tęsknotę do tego miejsca, poczuć to środowisko, poczuć to, że to przyciąga.
Naukowcy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie mają za sobą niejedną taką wyprawę.
Co badamy w czasie naszych wypraw? To wszystko zależy od tego, co w danym momencie mamy do zrealizowania. Jadąc na Spitsbergen, jadąc na taką wyprawę, mamy konkretny plan, mamy konkretne zadania, które mamy wykonać i oczywiście do tych zadań dopasowujemy nasz sprzęt i to, co chcemy zrobić i jakie dane chcemy pozyskać, jakie materiały chcemy pozyskać. Pierwsza podstawowa rzecz, która zawsze jest na każdej wyprawie, to stacja meteorologiczna. W czasie naszego pobytu mierzymy wszystkie parametry, czy podstawowe parametry związane z klimatem, temperatura, wilgotność, ciśnienie, opad. To są takie podstawowe parametry, które nam są potrzebne jak takie jakby tło do dalszych badań. W zależności od tego, co w danym roku realizujemy, taki również sprzęt przywozimy. Badaliśmy rzeki, ile jest wody w rzece, jak szybko ona płynie, jaki materiał z sobą nosi, jaki rodzaj materiału, czy ten materiał jest rozpuszczony. Pobieraliśmy próbki, potem w laboratorium, takim mini laboratorium, które przygotowaliśmy, te próbki były sączone i potem zabezpieczane do dalszych badań i zapakowane takie próbki przyjeżdżały tutaj do nas, do Lublina i już konkretnie na wysoko specjalistycznym sprzęcie ten materiał był obrabiany. Oprócz tego w tym roku bardzo dużo również udało nam się wykonać zdjęć, specjalnych zdjęć z użyciem dronów, takich wirnikowych, czyli ze śmigłami, ale mieliśmy również i taki dron w postaci takiego skrzydła. Dzięki temu mogliśmy bardzo ładnie, bardzo dużo zdjęć powierzchni lądowych wykonać. Dzięki dronom, które wykorzystaliśmy w tym roku, bardzo szybki i precyzyjny sposób mogliśmy zobrazować, jak powierzchnia Arktyki wygląda w rejonie naszej stacji. Wykonaliśmy bardzo dokładne mapy, modele powierzchni. To jest taki punkt wyjścia do dalszych prac, chociażby z punktu widzenia hydrologii, czyli związane z badaniami rzek, badaniami lodowców, badaniami roślinności, badaniami zmian wybrzeża, jak brzeg w wyniku oddziaływania morskiego się zmienia, czyli falowania, jak się zmienia. Udało nam się również w tym roku przebadać kilka jezior. Te jeziora występują na brzegu, czyli blisko brzegu morskiego, ale występują również dalej, na przedpolach lodowców, blisko lodowców. Są to różne jeziora, różnej głębokości, różnej wielkości. Byliśmy wyposażeni w mały taki ponton, nadmuchiwany ponton. Dzięki temu mogliśmy pływać i wykonywać badania, pobierać próbki, sprawdzić, jak one są głębokie, zrobić dokładny obraz dna takich jezior. Te jeziora czasami zadziwiały, bo się okazało, że myśleliśmy, że są płytkie, okazało się, że były głębokie. Niektóre były z bardzo czystą wodą, a dosłownie kilkaset metrów dalej mieliśmy jeziora, które były bardzo mętne, bardzo brudne, zanieczyszczone.
Ile w sumie próbek pobrali naukowcy podczas tej wyprawy?
ile próbek pobraliśmy podczas takiego wyjazdu. Powiem tak, było to chyba 8 albo 10 skrzynek takich plastikowych, a liczba trzeba by było zapytać koleżanki, która pakowała.
Jak długo czeka się potem na wyniki po takiej wyprawie? Wyprawa miała miejsce pół roku temu. Kiedy będą znane wyniki badań?
No to jest proces dosyć długi, wymagający pracy tutaj w laboratorium, żmudny. Nie sądzę, żeby to tak od razu w ciągu 2, 3, 4 miesięcy można było powiedzieć, że coś mamy.
Czyli naukowiec musi być też taką cierpliwą osobą, tak? Bo od momentu samych badań do jakby wyników też upływa trochę czasu i trzeba się wykazać też i cierpliwością, a potem jeszcze trzeba to wszystko opisać, tak?
Tak. Materiały są bogate. Te, które zostały zebrane w tym roku, są niezwykle bogate. Ogrom tych materiałów w pewien sposób nas trochę przeraża, bo się okazuje, że w przypadku chociażby tych zdjęć, które wykonaliśmy dronami, z jednego takiego nalotu, aby złożyć po prostu pewien fragment terenu tam w pobliżu naszej bazy, jest to kilka tysięcy zdjęć. Wczytanie tego do komputera i potem obróbka może się okazać, że trwa kilka dni nawet. Potem sprawdzenie tego, jeszcze raz weryfikacja, to są znowu następne dni, a więc jest to proces niezwykle żmudny i w pewnym momencie sami się nawet łapiemy na tym, że samo zbieranie danych musi być również w pewien sposób kontrolowane. Nie możemy ich za dużo nabrać, nie możemy ich za dużo zebrać, bo po prostu potem nie będziemy w stanie nawet ich obrobić. A więc tu jest z punktu widzenia nawet takiego przygotowania do wyprawy i potem zbierania tych danych, jak również i potem obróbki tych danych, no, trzeba się w pewnym momencie zastanowić, ile tego potrzebujemy, aby nie było za dużo. Ilość to nie znaczy, że to będzie również i dobre jakościowo. Czasami lepiej zebrać mniej, ale po prostu lepiej przygotowane, lepiej obrobione i konkretne dane.
Kochani, żeby pogłębić tę wiedzę dotyczącą zwierząt polarnych, zobaczyć je, zobaczyć też zdjęcia z wypraw i różne artefakty stamtąd, koniecznie musicie się wybrać do Muzeum Badań Polarnych. To muzeum mieści się w Puławach, jest otwarte każdego dnia od 10 do 16, każdego dnia oprócz poniedziałku. Niebawem wybierzemy się tam na specjalną lekcję. Na koniec dziś w programie, kochani, mamy zaproszenia. Pierwsze na wystawę, o której opowie pani Dominika Krzyżanowska z Centrum Kultury w Lublinie.
Zapraszamy wszystkich, którzy znają już Galerię Sztuczki i wszystkich, którzy jeszcze nie znają galerii, na nową wystawę. Będzie to wystawa wyjątkowa, wystawa, która rośnie. Będziemy w niej dotykać właśnie tej kwestii wzrastania, rośnięcia, cyklu w przyrodzie, ale też tego, w jaki sposób dochodzą nam centymetry w górę, mam na myśli, więc będą też mierniki wzrostu dla dzieci. Wystawa będzie trwała dosyć długo, żeby ten proces rośnięcia można było zaobserwować tutaj. Taką kanwą, taką osią dla wystawy jest fragment spektaklu sztuczki, jednego z odcinków serialu teatralnego dotyczącego właśnie tego, jak rośliny, jak przyroda, natura budzi się do życia na wiosnę. I stamtąd zaczerpnęliśmy jeden z wierszy o pomidorach. I właśnie na pomidory też serdecznie zapraszamy, ponieważ będzie można naprawdę dużo się o nich dowiedzieć, pokosztować i nie będę więcej zdradzać, bo naprawdę warto przyjść. Wystawa będzie skonstruowana w ten sposób, że każdy będzie mógł ją animować. Rodzice z dziećmi będą mogli uczestniczyć bardzo sprawczo w tej wystawie. Także myślę, że będzie to ciekawa propozycja. Serdecznie zapraszamy. 20 maja otwieramy wystawę, która rośnie.
I jeszcze jedno zaproszenie na Festiwal Przyrody, który właśnie trwa w Lublinie. O czym można dowiedzieć się, odwiedzając festiwal, który trwa w Ogrodzie Saskim? Na przykład można dowiedzieć się tego, jak fotografować dzikie zwierzęta, jak słuchać ptaków. Będzie też mowa o nietoperzach, drzewach czy bliskich spotkaniach z wilkiem. Festiwal potrwa do jutra. Są też piękne wystawy zdjęć, więc zajrzyjcie koniecznie do Ogrodu Saskiego.
Mądre dzieci.
Na koniec zapraszamy Was na film Ernest i Celestyna. Misja muzyka. To kontynuacja nominowanego do Oscara filmu. Przepiękna animacja, dużo emocji. Tutaj można powiedzieć, każda nuta jest na wagę złota. Jeżeli chcecie obejrzeć ten film, to napiszcie do nas na adres mądredzieci@radiolublin.pl. Do kina wybierzecie się z nami jutro. Czekam na Wasze listy. Już za chwilę na naszej antenie bajka, a zaraz potem nasz ekologiczny cykl.